Cześć. Dzisiaj zagłębiamy się w materiały, żeby prześledzić naprawdę fascynującą historię. Chodzi o słowa dusza i duch.
Dokładnie.
Mamy tu fragmenty tekstu 03 Historia PDF i chcemy zobaczyć, jak te pojęcia ewoluowały. Od mitów po, współczesność.
Tak, to podróż przez wieki.
A zaczyna się, kurczę, już w samym języku polskim, co jest ciekawe, że dusza, duch pochodzą od dechu. Niesamowite.
No właśnie, oddech jako istota życia.
I pomyśleć, że mamy tyle frazeologizmów z tymi słowami, podobno aż 57 z duszą i 41 z duchem.
Znaczy, to pokazuje, jak to jest głęboko w kulturze, prawda?
Totalnie. No dobrze, ale jak to wyglądało historycznie? Mówiłeś, że jest barwnie.
O tak, i to bardzo. Cofnijmy się może do starożytnego Egiptu. Oni mieli, powiedzmy, bardzo złożony model człowieka.
Złożony, jak to?
No, nie tylko ciało fizyczne, hat, ale też różne elementy duchowe, było na przykład ka, taki jakby sobowtór duchowy.
Sobowtór.
Tak, a także ba, czyli dusza, często przedstawiana jako sokół z ludzką głową, który mógł, wiesz, opuszczać ciało po śmierci.
Wow, czyli już wtedy była koncepcja jakiejś części nas, która jest, niematerialna i mobilna.
Dokładnie. Idea wieności składników człowieka. A potem mamy Greków, oczywiście.
No tak, Grecy, Platon.
Platon, tak. On widział duszę jako nieśmiertelną esencję. Coś ważniejszego niż ciało. I podzielił ją na trzy części.
Trzy części, jakie?
Znana jest ta jego metafora rydwanu, prawda? Jest część racjonalna, czyli woźnica, rozum,
Aha.
która powinna kierować. I dwa konie. Jeden to, powiedzmy, szlachetne emocje, duch, gniew, a drugi to pożądliwość, żądzę.
Rozumiem. I ten woźnica, czyli rozum, ma za zadanie utrzymać te konie w ryzach. Taka wewnętrzna walka.
Właśnie. Ale to Platon. Arystoteles, jego uczeń, miał już inne spojrzenie.
Czyli jakie?
On podszedł do tego bardziej funkcjonalnie. Dla niego dusza nie była oddzielną substancją, tylko bardziej jakby formą ciała, zasadą organizacji.
Czyli nie coś, co mieszka w ciele, ale bardziej coś, co ciało robi, jak działa.
Dokładnie tak. Opisywał funkcje. Wyróżniał duszę wegetatywną u roślin, wiesz, wzrost, odżywianie, potem zmysłową u zwierząt, percepcja, ruch i na końcu rozumną tylko u ludzi, myślenie.
To faktycznie brzmi trochę jak współczesny funkcjonalizm w filozofii umysłu.
Zgadza się, są pewne analogie. I te idee Arystotelesa potem mocno wpłynęły na przykład na świętego Tomasza z Akwinu. On rozwinął tę hierarchię dusz w średniowieczu.
Ale rozumiem, że ta koncepcja duszy jako substancji oddzielnej od ciała z czasem zaczęła, napotykać problemy.
Owszem, zwłaszcza w nowożytności, z rozwojem nauki, zaczęły się pojawiać wątpliwości.
Jakie konkretnie?
No na przykład rosła wiedza o ciele, o mózgu. I filozofowie jak Lemaître w XVIII wieku napisał takie dzieło Człowiek-maszyna.
Kontrowersyjne pewnie.
Bardzo. On argumentował, że te wszystkie funkcje, które przypisywano duszy, myślenie, czucie, wola, one wydają się zależne od ciała, od mózgu. Uszkodzisz mózg, zmienia się psychika. Chemia wpływa na nastrój.
Czyli po co nam dodatkowa dusza, skoro ciało zdaje się to wszystko robić?
No właśnie. To podważało potrzebę istnienia jakiejś niematerialnej substancji. W XX wieku psycholog Donald Hebb ujął to jeszcze inaczej.
I jak?
Powiedział, że nauka po prostu przyjmuje jako hipotezę roboczą, że duszy nie ma. To nie dogmat, tylko metoda pracy.
Czyli sprawdźmy, ile da się wyjaśnić bez odwoływania się do duszy.
Tak, zobaczmy, czy mózg i układ nerwowy wystarczą. I okazało się, że wyjaśniają całkiem sporo. Ruch, percepcję, nawet złożone myślenie.
W takim razie, jeśli dusza straciła te funkcje wyjaśniające, to co weszło na jej miejsce? Jakieś nowe pojęcia?
Tak, pojawiły się albo zyskały na znaczeniu inne terminy. Głównie umysł, po angielsku mind, i świadomość, consciousness.
Aha. I jakie definiowano?
Na przykład John Locke, filozof oświecenia, zdefiniował świadomość jako percepcję tego, co dzieje się we własnym umyśle. Zaczęto badać procesy psychiczne.
Też te nieświadome?
Tak, na przykład odruchy. Tutaj pionierami byli Rosjanin Sieczenow czy Thomas Huxley. On nawet wysunął taką, no dość radykalną tezę o świadomych automatach.
Świadomych automatach? Co to znaczy?
Sugerował, że świadomość może być tylko takim produktem ubocznym pracy mózgu. Epifenomenem, czymś, co towarzyszy, ale nie ma realnego wpływu na działanie.
Czyli przeszliśmy od duszy do umysłu i świadomości, ale widzę, że te nowe pojęcia też nie są takie proste i oczywiste.
Absolutnie nie. Współczesna filozofia umysłu to jedno wielkie pole debat. Weźmy na przykład eliminatywny materializm, Gilbert Ryle.
Co on twierdził?
On uważał, że mówienie o umyśle jako o jakiejś rzeczy, jakimś miejscu w głowie, to jest po prostu pomyłka kategorialna.
Pomyłka kategorialna?
Tak. Według niego umysł to nie jest żadna rzecz, tylko sposób opisu serii zdarzeń, procesów, które zachodzą w mózgu. Nie ma żadnego ducha w maszynie, jak to określił.
Czyli podsumowując tę naszą rozmowę, zaczęliśmy od duszy jako tchnienia dechu. Potem były złożone systemy w Egipcie, Grecji, Platon i jego substancja, Arystoteles i funkcje, dalej średniowiecze, a potem krytyka naukowa i pojawienie się umysłu i świadomości.
Dokładnie. A nawet te nowe pojęcia, jak widzimy, są ciągle dyskutowane i reinterpretowane.
Więc jaki jest kluczowy wniosek z tej naszej analizy źródeł?
Chyba najważniejsze jest to, że te pojęcia dusza, umysł nie są czymś stałym, danym raz na zawsze. Są historycznie i kulturowo uwarunkowane. Jak słusznie zauważa autor tekstu, dusza często straciła już tę swoją pierwotną moc wyjaśniającą.
Używamy jej bardziej metaforycznie.
Tak, trochę jak mówimy na falach eteru. Chociaż wiemy, że eter jako taki nie istnieje. Nauka dziś skupia się raczej na wyjaśnianiu konkretnych funkcji poznawczych, emocjonalnych przez badanie mózgu.
A na sam koniec jest w tych materiałach taka myśl, która daje do myślenia. Dlaczego wiara w duszę, w jakąś formę nieśmiertelności jest tak uporczywa? Mimo braku dowodów, mimo krytyki.
Tak, badacz Jesse Bearing sugeruje coś ciekawego.
Co takiego?
Że może to być związane z ewolucją naszego poznania. Że nasze umysły mogły wyewoluować w taki sposób, by tworzyć, powiedzmy, iluzoryczne reprezentacje psychologicznej nieśmiertelności.
Czyli bylibyśmy niejako zaprogramowani, żeby w to wierzyć, bo to dawało jakąś przewagę?
Być może. To fascynująca hipoteza. Pokazuje, jak głęboko pewne przekonania mogą być zakorzenione, nawet jeśli rozum podsuwa wątpliwości. Skłania do myślenia, co w naszym myśleniu o sobie jest z kultury, co z filozofii, a co może z biologii.
Niezwykle ciekawa perspektywa na zakończenie.